Lokacje. Audycja społeczna.
Cześć, Jacek Soczewski. Podcast społeczny Lokacje. Dzisiaj lokacje robione na odległość. Oczywiście z powodu koronawirusa. Bardzo długo wzbraniałem się przed robieniem rozmów przez internet. Uważam, że nic nie zastąpi osobistego kontaktu i że musi dojść do faktycznego spotkania, aby spokojnie i twarzą w twarz zastanowić się nad rzeczami. I cały czas przed tym uciekam. Dlatego zwróciłem się dziś do tematów, których i tak nie mógłbym zrobić na żywo. A to z powodu fizycznej odległości od moich rozmówców. Siedząc w domu, zadzwoniłem do znajomych, którzy globalną kwarantannę spędzają poza granicami Polski, aby zapytać, jak to u nich wygląda. Wszyscy to odczuwamy i świat każdego z nas postawił się na głowie. Dlatego każdy, chcąc nie chcąc, ma na ten temat coś do powiedzenia. Starałem się nie rozmawiać o naukowych sposobach czy o polityce. Pytałem o codzienne życie w kwarantannie. Dzisiaj opowieści dwóch osób. Magda pracuje w Londynie i przebywa na tak zwanym furlough, urlopie płatnym z budżetu rządowego. Oprócz tego siedzi w domu i cieszy się pogodą, która jest teraz w Londynie szczególnie ładna. Angielskie władze przyjęły początkowo kontrowersyjną metodę walki z koronawirusem. Nie planowano zamknięcia kraju, ludzie mieli normalnie chodzić do pracy i korzystać z życia publicznego w myśl zasady herd immunity. Metoda ta oznacza nabycie tzw. zbiorowej odporności, gdy wirusa przyjmie określona, znaczna część populacji. Założenia te zmieniono, ale ocena tego działania nie leży już w zakresie naszych kompetencji. Dominika Jezierska, moja druga dzisiejsza rozmówczyni, to studentka architektury, która jest na wymianie erasmusowej w greckim Patras. Tam akurat sytuacja jest spokojniejsza, nawet w porównaniu do Polski, ale ludzie utrzymują dystanse społeczne. Dominika opowie o codzienności, o zakupach i o tym, jak Grecy, pomimo zamknięcia w domach, świętowali Wielkanoc ze swoich balkonów. Grecy wprowadzili także bardzo ciekawy SMS-owy system wyjścia z domów. Listę powodów, dla których można opuścić mieszkanie pod 6 bardzo konkretnymi warunkami. Za tydzień kolejne 2 zagraniczne relacje. Z Amsterdamu, gdzie przybywa artystka Kamila Wolszczak, i z Hiszpanii, gdzie na Erasmusie był mój redakcyjny kolega Tomek Pietrucha. A teraz zapraszam do Londynu, do Magdy i do Grecji, do rozmowy z Dominiką Jezierską.
Lokacje. Miejsca w mieście.
Cześć, cześć Magda. Powiedz, gdzie jesteś i jak się czujesz?
Cześć. Więc jestem na chwilę obecną w Londynie. Tutaj mieszkam i pracuję od prawie 2 lat. A czuję się całkiem nieźle.
Mieszkasz w Londynie od kiedy siedzisz w domu, w mieszkaniu?
Wiesz co, jestem od chyba 13 marca. Wtedy mój szef zdecydował, że no, mimo że rząd nie robi, nie podejmuje żadnych szczególnych kroków, jednak dla naszego bezpieczeństwa byłoby lepiej, żebyśmy siedzieli w domu. Więc jakby moja firma była tydzień przed oficjalnymi obostrzeniami ze strony rządu. Więc tak, 13 marca, wydaje mi się, że wtedy się zaczęło z mojej strony.
Bo też 13 marca to jest taka data, kiedy w Polsce zaczęły się pierwsze jakieś takie środki zapobiegawcze. Pamiętam 12 jeszcze byłem, 11 byłem na ostatnim spektaklu w teatrze, bo 12 już były zamknięte takie budynki kulturalne. Ale to inaczej wyglądało w Wielkiej Brytanii, w Londynie. Tam właśnie nie było takich pomysłów na to, żeby zamykać. Nie było w ogóle zamiarów lockdownu na początku. Jak to na to reagowali ludzie. Bo było wiadomo, co się dzieje w innych częściach świata, Włoszech, Hiszpanii, i to było dość takie niepokojące. A mimo wszystko Londyn trochę później dołączył do tego światowego lockdownu.
Tak, tak, dokładnie. Jakby ja pamiętam sytuację, kiedy siedzieliśmy wszyscy w biurze i oglądaliśmy oficjalne wystąpienia Borisa Johnsona i wszyscy po prostu byli w wielkim szoku i przeklinali, jak głupie jest to rozwiązanie, ponieważ jego pierwszym pomysłem było tak zwane herd immunity, czyli pozwolić, żeby jak najwięcej ludzi się zaraziło i jakby w ten sposób walczyć z wirusem, mając nadzieję, że no, wszyscy się zarazimy i jakby to wszystko samo się skończy. Natomiast no, wyszło trochę inaczej.
w jaki sposób jakby ludzie czy na własną rękę jakoś się zamykali ludzie wtedy, czy były jakieś, nie wiem, protesty wobec tego, że nie zgadzali się z tą decyzją, czy raczej ufali w rządowe pomysły?
Wiesz co, no jakby bardzo dużo firm, tych, które jakby nie potrzebowały ludzi w biurach, bardzo dużo firm stwierdziło, że jakby zaproponują, żeby ich pracownicy pracowali w domu. I wydaje mi się, że to jakby było pierwszym krokiem, takim bardzo widocznym, gdzie wiesz, miałeś po prostu wiele mniej ludzi w miejscach publicznych, w biurach w ciągu tygodnia. Natomiast no, niestety Londyn ma taką tendencję, że no jakby ludzie nie szczególnie przestrzegali izolacji, szczególnie przez ten pierwszy tydzień, jakby nie za dużo sobie robili z jakichkolwiek obostrzeń, nawet gdy obostrzenia już weszły w życie. No i wiesz, z jednej strony jestem trochę w takiej bańce, gdzie bardzo dużo się mówi na ten temat i jest takie bardzo odpowiedzialne podejście do tego, że rzeczywiście siedzimy w domach, nie wychodzimy. Natomiast bardzo dużo ludzi nadal wychodziło do pubów, gdy jeszcze było otwarte i wiesz, widziało się ludzi w parkach, szczególnie przez święta Wielkiej Nocy, bo pierwszy raz od bardzo długiego czasu mieliśmy piękną pogodę w Londynie i nadal mamy piękną pogodę w Londynie. I jednak ludzie wychodzą, co jest trochę frustrujące.
A jak miło posłuchać, jest piękne takie zdanie, piękna pogoda w Londynie, bo to jest takie właśnie potem się kojarzy z takim reporterskim, korespondenckim podejściem do materiału, że u nas, no szkoda, że Państwo tego nie widzą, u nas w Londynie.
Jest naprawdę zaskakująco pięknie. Od prawie 2 miesięcy mamy słońce przez cały czas, wiesz, 17 stopni, wychodzenie na zewnątrz w samym t-shircie, natomiast wiesz, trzeba siedzieć w domu i tylko oglądać to wszystko zza szyb.
A chciałem zapytać, jak było ze sklepami, bo w Polsce to było tak najbardziej niepokojącym znakiem, że ludzie się rzucili po makaron, po ryż i były jakieś historie, gdzie można kupić papier toaletowy, tak jakieś takie z lat, wiesz, komunistycznych, że co jeśli braknie rzeczy na półkach, jeśli półki będą puste. Jak to wyglądało?
No wyglądało to trochę jak za czasów PRL-u w Polsce. Przez pierwsze 3 tygodnie, tak mi się wydaje, było bardzo ciężko dostać właśnie szczególnie papier toaletowy i tak jak powiedziałeś, jakiekolwiek suche produkty. Jakby pierwsze sklepy, takie tak zwane non-essential, i były zamknięte chyba w 24 marca i wydaje mi się, że to też był taki sygnał, że o nie, rzeczywiście sytuacja robi się bardzo poważna i ludzie naprawdę rzucili się do sklepów. Ja tylko pamiętam moich znajomych wrzucających zdjęcia z ich supermarketów niedaleko nich, gdzie po prostu nie było nic na półkach. I to tak naprawdę, naprawdę nic. Ja tylko dostawałam maile od jakiegoś szefa Sainsbury i Tesco, czyli jakby dwóch jednych z większych sklepów w Wielkiej Brytanii, mówiąc maile o tym, że jakby proszą o rozsądne zakupy, że nie zabraknie produktów, ale ludzie muszą przestać wykupywać masowo papier toaletowy. Natomiast na chwilę obecną wydaje mi się, że jedynym produktem, którego nie ma na półkach, jest mąka. Tak mi się zdaje, że rzeczywiście jest to ciężko dostać. Sklepy są całkiem okej, wyposażone. W kilku sklepach widziałam, takie jak Tesco, widziałam informacje, że można wziąć tylko 3 sztuki produktów, że więcej jest niemożliwe. No to jakby wraca to wszystko do normy. Co ciekawe, bardzo wiele takich małych corner stores jest świetnie wyposażonych, no ale jednak, wiesz, ludzie rzucili się w pierwszym odruchu na duże supermarkety i to one były, jakby nie miały żadnych produktów na półkach.
To jest, dla mnie to jest osobiście dziwne, no bo w mniejszym sklepie trudniej się trafić na tłumy, prawda? I to nie jest. A jak jest z gastronomią? Czy na przykład można sobie wziąć rzeczy na wynos, jakieś jedzonko z mniejszych, powiedzmy, restauracji?
Wiesz co, Deliveroo i Uber Eats działają przez cały czas i można zamawiać w ten sposób. Nie jestem pewna co do mniejszych restauracji, bo jakby nie wychodzę, nie widzę, ale no wiesz, jakby nadal to działa. Bardzo często w konkretnych godzinach, na przykład tylko wieczorem albo tylko w porze lunchu. No ale jakby nadal to działa, jednak nie możesz po prostu pójść sobie i zamówić sam z siebie.
Ale też mówiliśmy o tym, że Wielka Brytania trochę późno jednak zareagowała w porównaniu do Polski na przykład, jeśli chodzi o lockdown, ale wydaje mi się, że trochę lepiej zareaguje ekonomicznie, jednak jest to bogatszy kraj. Chciałem zapytać, bo jak teraz wygląda twoja sytuacja pracowa? To jest też ciekawe.
Tak więc ja pracuję w firmie, która jest tak zwanym scale-upem, czyli nie jest to startup, jesteśmy trochę więksi, czyli mamy coś koło 40-50 osób w firmie. My pracujemy z małymi biznesami, z małymi sklepami i jakby zostaliśmy dotknięci w pewien sposób właśnie z tego powodu, że małe biznesy zostały uderzone pierwszą falą koronawirusa. I z tego powodu ja na chwilę obecną jestem na tak zwanym furlough, czyli nie pracuję od 2 tygodni i jestem na rządowej pensji. Wygląda to w ten sposób, że osoby, które są na furlough, mają płacone od rządu, mają płacone 80% swojej normalnej pensji do chyba 2,5 tysiąca funtów miesięcznie. No i wygląda to w ten sposób, że jakby twój szef mówi, że okej, na chwilę obecną nie jesteś potrzebny w firmie i nie pracujesz przez przynajmniej 3 tygodnie. No i właśnie przez ten czas jesteś na rządowej pensji. Trochę jest to jak wakacje. No ale wiesz, z drugiej strony jest to też trochę straszne, że okej, nie jestem teraz potrzebna w firmie, co jest następnym krokiem. Natomiast wiesz, jakby na chwilę obecną połowa mojej firmy została wysłana na furlough, więc jest to po prostu takie jakby próby ocalenia firmy i próby zachowania pieniędzy na pewien czas przez mojego szefa, bo na pewno jakby sprawa jest taka, że nie chcę zwalniać ludzi. Tak to wygląda na chwilę obecną.
A jak wygląda właśnie teraz stosunek do, powiedzmy, rządu? Czy te obostrzenia są przyjmowane ze zrozumieniem? Był też taki mocny akcent, powiedzmy, że Boris Johnson, czyli premier Wielkiej Brytanii, też był zarażony koronawirusem i wyzdrowiał. Był przez chwilę w szpitalu i później miał takie bardzo emocjonalne wystąpienie w telewizji, BBC transmitowane. Właśnie widziałem dużo na Twitterze takich opinii, że to było takie bardzo mocne wystąpienie godne, powiedzmy, męża stanu, że to może być szansa dla niego na jednak przejście do historii w jakiś sposób, jak to brzmi. I tak było dobrze przyjęte wystąpienie. Ostatnio właśnie teraz, no i czy faktycznie ten efekt cały czas, no jak oceniane są generalnie, tak to skomplikowane, ale generalnie jaki jest stosunek społeczeństwa do władz?
Wiesz co, bardzo różne. Ja słyszę bardzo dużo głosów takich mimo wszystko nadal negatywnych albo trochę sarkastycznych z tego powodu, że wiesz co, jakby sama idea herd immunity z samego początku było bardzo źle przyjęte i bardzo dużo osób tak właśnie sarkastycznie odpowiadało, że Boris Johnson chce pozbyć się swojego własnego elektoratu, co jakby jest trochę, no niekoniecznie uprzejme, co nie? Tak samo z tym, jak trafił do szpitala, że oczywiście, wiesz, najbogatsi dostają jak najlepsze leczenie, kiedy my tutaj siedzimy w domach i nie jesteśmy pewni, czy mamy koronawirusa, czy nie mamy koronawirusa, bo testów jak nie było, tak nie ma. Więc no powiedziałabym, że bardzo różnie. Po jego wystąpieniach, szczególnie w pierwszym tygodniu, bardzo dużo osób było niezadowolonych i no, czuło się jak świnki morskie, na których są testowane jakieś dziwne pomysły. Więc no powiedziałabym, że no zależy, prawda? Wydaje mi się, wiesz, no to są żarty typu koronawirus to tylko wymysł Wielkiej Brytanii, żeby przedłużyć Brexit i wyjście z Unii Europejskiej. No więc, wiesz.
Jeszcze powiedz, jak się czujesz tak po prostu ogólnie, jak się czujesz ty jak znajomi, czy jak sobie dajecie radę w twojej małej społeczności?
No wiesz co, ja na chwilę obecną czuję się bardzo dobrze. Ja jestem introwertykiem, więc ja się bardzo cieszę, że zostaję w domu i nie ma potrzeby wychodzenia, nie mam żadnego FOMO. Moja terapeutka twierdzi, że nie jest to koniecznie dobre, no ale agree to disagree. Nie no, wiesz co, wydaje mi się, że powoli wszyscy przyzwyczajamy się do tego, że jesteśmy w domu i tak wygląda sprawa. No i jedyne spotkania mamy przez Zooma albo przez WhatsAppa. Wydaje mi się, że no jakby wiesz, nadal tęskni się za wychodzeniem ze znajomymi i wiesz, piknikiem albo piwem w pubie. No ale wiesz, taka jest obecnie rzeczywistość i to jest na chwilę obecną nie do zmiany. Jakoś dajemy radę.
Bardzo dobrze, oby tak dalej. Trzymajmy się, keep strong. Dziękuję ci za rozmowę.
Nie ma sprawy, dzięki.
Lokacje, miejsca społeczne.
Teraz przenosimy się do Patras w Grecji. Tam właśnie przebywa Dominika Jezierska, studentka architektury Politechniki Wrocławskiej, która opowiedziała mi, jak wygląda życie w greckiej kwarantannie. W greckiej kwarantannie. Powiedz, gdzie jesteś i jak się czujesz? Skąd do nas rozmawiasz?
Ja jestem teraz na wymianie z programu Erasmus+ w Grecji, trafiając w najlepszy możliwy semestr moich studiów, czyli podczas kwarantanny. Patras to jest trzecie co do wielkości greckie miasto po Atenach i Salonikach i znajduje się w zachodniej części Peloponezu.
Tak, w Grecji na Erasmusie. I kiedy wracasz? Czy masz takie plany? Czy zostajesz? Czy możesz w ogóle teraz wrócić? To jest pytanie.
To jest dobre pytanie. Liczymy, że uda nam się skończyć z końcem czerwca semestr, zaliczając go może już na uczelni. No i będziemy monitorować sytuację, licząc na to, że już w czerwcu zaczną wracać regularne loty. No a jeśli nie, no to żeby dalej działał ten program, w którym można wrócić do Polski. A sytuacja, no zależy to od wielu rzeczy. No, na pewno od tego, kiedy nam się uda pozaliczać przedmioty, ale chciałybyśmy to zrobić jak najszybciej. No i jeśli sytuacja w Grecji, która jest całkiem dobra, a jeszcze troszkę się wyluzuje, to chciałybyśmy jeszcze troszkę zostać i zobaczyć i skorzystać tak naprawdę z tego Erasmusa.
Właśnie tak teraz sprawdzałem nawet przed chwilą dane dotyczące statystyk zachorowań w Grecji i one faktycznie są całkiem dobre. I chciałem zapytać, czy właśnie, czy to jakoś wpływa na obostrzenia, czy one są lżejsze, czy mocniejsze, czy takie, czy podobne jak w Polsce, bo pewnie też śledzisz wieści z kraju, z ojczyzny, ale czy właśnie jak to porównujesz, czy mniejsza jest liczba zachorowań w Grecji, ale czy te obostrzenia się jakoś różnią od tych u nas występujących?
Różnią się i to zdecydowanie, ponieważ Grecja musiała bardzo szybko zareagować ze względu na to, i to mówią otwarcie tutaj chyba minister zdrowia, że sytuacja, właściwie nie sytuacja, ale stan służby zdrowia jest na tyle niewydolny, że jeśli doszłoby do takiej ilości zachorowań jak we Włoszech, to ten system opieki zdrowotnej po prostu by nie wydolił. Dlatego Grecja szkoły miała zamknięte szybciej na pewno niż Hiszpania, a nie wiem czy nie Włochy, bo nie pamiętam kiedy we Włoszech zamknęli. Oczywiście oni wprowadzali te obostrzenia stopniowo, ale zareagowali bardzo szybko, więc stąd też jest ta dość niska ilość zachorowań. No i ja też, mi się też wydaje, że to przez to, że duża ilość greckiej ludności jest porozrzucana jednak po tych wyspach. Nie ma takiej płynnej wymiany między miastami jak w Polsce.
Ale myślę, że w Polsce też jest słaba służba zdrowia i to jest też coś, co ludzie mają świadomość tego, więc...
Z tego, tak. Co pamiętam, to mają 600 respiratorów na cały kraj. Z tego, jeśli dobrze zrozumiałam to, co czytałam. Więc na początku odwołany był karnawał i to było jeszcze w lutym. Jak pojawił się pierwszy przypadek w Grecji, to już odwołali wszystkie parady i takie duże, duże zgromadzenia. Potem w przeciągu tygodnia zamknięte były kina, teatry, muzea i tym podobne usługi. To było, jakoś to był koniec lutego, nie pamiętam dobrze, który to był dzień, może to był 20 któryś luty, a może początek marca. Szkoły zostały też zamknięte bardzo szybko i potem stopniowo były jeszcze otwarte kawiarnie, a potem już kawiarnie zostały, one nie zostały zamknięte, one zostały, w kawiarniach i restauracjach nie było możliwości siedzenia, ale można było wziąć na przykład jedzenie na wynos. Jak się okazało, że sytuacja jest w miarę opanowana, ale dalej ta ilość przypadków rośnie, to Grecja wprowadziła takie oficjalne 6 powodów plus poza pracą, przez które możesz wyjść z domu.
O, co za powody się różnią? To jest coś, co wydaje mi się, czego brakuje w Polsce, że nie ma jakichś takich jasnych u nas zasad, tylko jest teraz tak na czuja, a to jest ciekawe, że z takich 6 konkretnych powodów.
Jest, dokładnie. Ogólnie działa to na tej zasadzie, że albo trzeba wysłać, jeśli masz grecki numer, to możesz pod bezpłatny numer wysłać SMS-a i oni ci odpisują, ok, mobilność, tu ta osoba z tego adresu. Dokładnie.
Ale czekaj, jeszcze. Wysłasz SMS-a, że chcesz gdzieś iść i opisujesz swoją potrzebę, czy wysyłasz...
Nie. Wpiszesz imię i nazwisko, adres, w którym mieszkasz i tam numerek, bo te powody są oznaczone numerkami od 1 do 6. Jeśli nie masz greckiego numeru, tak jak ja nie kupiłam na przykład greckiej karty, to wystarczy, że sobie po prostu to wypiszę na kartce i w przypadku, jeśli patrolowi policji będzie się wydawało, że ja się niepotrzebnie przemieszczam po mieście, to ja mu pokazuję, że ja z tego powodu wyszłam z domu.
Aha, i ty też pokazujesz, skąd jesteś, gdzie jesteś, jakie jesteś odległość od domu.
Dokładnie, tak.
A jak byś wysyłała to SMS-em, to co wtedy?
To oni po prostu dostajesz informację zwrotną, mobilność i powtarzają twojego SMS-a, że jakby to jest tylko potwierdzenie, że nie dostali tego SMS-a tak naprawdę. Więc to działa, wydaje mi się, że to działa całkiem sprawnie, ponieważ ta ilość przypadków, teraz już aktywnych przypadków spada. Pojawiają się nowe, był dzień, w którym nie było żadnych przypadków, był dzień, w którym pojawiło się 150 na raz przypadków w jednym z miast, gdzie jest duże skupisko imigrantów, ale wydaje się, że ten system działa. Można pójść do apteki, to jest powód pierwszy, drugi to jest sklep, trzeci to są chyba sprawy bankowe, opieka nad chorą osobą, pilne sprawy rodzinne, czyli na przykład na pogrzeb i tak dalej, czy na ślub można pojechać. I szósty powód to jest ćwiczenie fizyczne, więc można wyprowadzić psa, można pójść na spacer. I nie było ani przez chwilę zakazu wyjścia na zwykły spacer. No czy można pójść po prostu pobiegać. Jest określone formalnie jogging. Także tutaj nie ma z tym problemu. Nawet bym powiedziała, że wydaje się, że tutaj okolica funkcjonuje normalnie. Jak wychodzę do sklepu, ludzie nie ma czegoś takiego, że jakoś tak z miarką bronią tego swojego dystansu. Do supermarketu trzeba wejść, umyć ręce, czy tam zdezynfekować, dostać numerek. Ale poza centrum, które jest faktycznie opustoszałe, bo wszystko jest zamknięte, to okolice wydają się funkcjonować takim, żyją swoim życiem.
A takie małe sklepiki, czy małe kawiarnie, miejsca gastro, one działają na wynos, tak? Czy można z nich korzystać?
Tak, działają na wynos. Część restauracji widziałam, że jest zamknięta, a część restauracji jest też otwarta, że możesz przyjść zamówić i wziąć na wynos. I wszystkie kawiarnie też tak funkcjonują. Tutaj kawiarni jest bardzo dużo i Grecy, jeśli przed tym lockdown, widziałyśmy, że oni przesiadują całymi dniami w kawiarni pijąc kawę. Nawet ja nie wiedziałam tego przed przyjazdem tutaj na Erasmusa, że oni są wkręceni na punkcie kawy chyba bardziej niż Włosi, więc kawiarnie musiały nie zostać zamknięte.
A jaka była ta reakcja właśnie na lockdown? Czy nagle ludzie się rzucili do sklepów, czy jakoś rozumieli to, czy były jakieś bunty? Ta pierwsza reakcja na pierwsze obostrzenia.
Ja tutaj nie zauważyłam, żeby czegokolwiek brakowało w sklepie. To jedyne, czego brakowało w supermarkecie, to chyba był makaron z Barilli. Ale wszystkie pozostałe były. Więc prawdopodobnie... Znaczy Barilla to jest ta włoska firma produkująca makarony. To jest ten mały product placement, ale możliwe, że po prostu nie było dostawy tego makaronu, bo wszystkie inne były. A wszystko było, ryże były, jakieś konserwy były, papier toaletowy był, ile zapragniesz, naprawdę.
Jak odnoszą się generalnie ludzie do tego, czy jakby do tych obostrzeń, czy się z tym godzą, czy jakieś są sprzeciwy, czy ufają władzom na tyle, bo te obostrzenia działają, nie?
Nie widać po ludziach jakiejś takiej... No, to ludzie są w ogóle bardzo pozytywni. No jak na przykład byłam ostatnio po kawę do cukierni, to, no to tam coś pani krzyczała, że a proszę tylko dwie osoby w środku, ale wszystko z uśmiechem i ta osoba naprawdę zaczekała, aż ja wyjdę ze swoją kawą, żeby móc wejść. Nie ma też obowiązku noszenia maseczek, więc też część osób nosi, ale to się tak nie rzuca w oczy. A bardzo miałyśmy przyjemne wspomnienie, jak Grecy w noc z Wielkiej Soboty na Wielką Niedzielę, gdyby nie było kwarantanny, wszyscy poszliby do kościoła i o północy wszyscy wracaliby ze świeczkami odpalonymi od Paschy, tej świecy. No ale z racji tego, że mszy nie było, to wszyscy wyszli na balkony z zapalonymi świeczkami i równo o północy był wystrzał armaty, zaczęły dzwonić dzwony, zaczęły wyć syreny tutaj z portu, który mamy w zasięgu wzroku. I to był tak magiczny klimat, widząc tych ludzi na balkonach, którzy przestrzegając tych restrykcji, nie udając, że nie biegnąc ślepo do kościoła, i tak świętują, stojąc na tych balkonach i jednocząc się w ten sposób z sąsiadami. I to było super, a potem rano nas obudził zapach grilla, który ktoś robił w ogródku, który jest pod naszym blokiem.
Te świątecznego grilla.
Świątecznego grilla, tak. Ogromna grillowana pieczeń jagnięca.
To dziękuję za tym optymistycznym.
Dziękuję też bardzo.
Tym miłym akcentem, miłym wspomnieniem. I do zobaczenia w Polsce.
Do zobaczenia na żywo w Polsce.
Lokacje. Audycja społeczna.